Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco zapraszamy na naszą audycję. Dzisiaj naszym gościem i tutaj specjalistą, komentatorem do słów Pisma Świętego na najbliższą niedzielę, pierwszą niedzielę Adwentu, jest ksiądz doktor habilitowany Tomasz Siemieniec, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Jest także pracownikiem naukowym Instytutu Ekumenicznego Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wiadomo, w Lublinie. Witamy serdecznie.
Cześć Boże, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie.
Ksiądz doktor nie jest po raz pierwszy, bo 10 lat temu miał tutaj okazję przybywać.
Tak, jako świeży doktor. Teraz już jako świeży doktor habilitowany po 10 latach ponownie jestem, z czego bardzo się cieszę.
Tak. A my zaczynamy jak zawsze od modlitwy do Ducha Świętego, którą wyrażamy tutaj w pieśni. Prosimy o światło dla nas, dla tych, którzy będziemy potem jeszcze medytować i rozważać Słowo Boże na tę pierwszą niedzielę Adwentu.
Przybądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, dawco darów mnogich, przyjdź światłości i sumień, o najmilszy z gości, słodka serca do. Słodkie orzeźwienie w pracy tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości świętsza, serc wierzących wnętrza, oddaj swej potędze bez Twojego tchnienia. Cóż jest wśród stworzenia, jeno cierni i nędzę, obmyj co nieświęte. Co jest harne, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufają,
z księgi proroka Jeremiasza. Tak mówi Pan: oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe. Będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie trwać bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ja będę nazywać: Pan naszą sprawiedliwością. Oto słowo Boże.
Pierwsze czytanie najbliższej niedzieli pochodzi z księgi proroka Jeremiasza z 33 rozdziału. Jest to rozdział, który stanowi zakończenie tak zwanej księgi pocieszenia, obejmującej 4 rozdziały, od 30 do 33. Trzeba wiedzieć, że okoliczności wypowiedzenia tego proroctwa były bardzo dramatyczne, ponieważ Jerozolima była oblegana przez wojska babilońskie, cały kraj chylił się ku upadkowi, zaś sam prorok był także traktowany jako taka agentura babilońska wewnątrz miasta i z tego powodu został uwięziony. Stało się tak dlatego, że w swoim przepowiadaniu skierowanym do króla Judy, Sedecjasza, Jeremiasz interpretował najazd wrogów, jak również nadchodzący upadek Jerozolimy, jako Bożą karę, której lud musi się poddać. Z kolei król i jego otoczenie uważali, że takie przepowiadanie Jeremiasza podkopuje ducha obrońców i de facto stanowi pomoc dla agresorów. I w sytuacji upadku, kiedy wydaje się, że nie ma już żadnej nadziei, prorok nagle zmienia front i zamiast kolejnych wypowiedzi o karze, we wcześniejszych rozdziałach były właśnie takie zapowiedzi kary, teraz wygłasza kilka wyroczni o odnowie Judy. I właśnie cała ta księga pocieszenia to zapowiedzi odnowienia Judy. Proroctwo odczytywane w pierwszą niedzielę Adwentu odnosi się do odnowienia dynastii Dawidowej panującej w Jerozolimie. Ma to tym bardziej doniosłą wymowę, że w czasie, kiedy prorok wygłasza te słowa, dynastia Dawidowa zdaje się chylić ku upadkowi. Jej przedstawiciel, panujący wówczas król Sedecjasz, okazał się miernym następcą tak wybitnych królów jak choćby Dawid czy Salomon, a nawet Jozjasz. Swoją głupią polityką Sedecjasz doprowadził do ostatecznego upadku Judy i Jerozolimy. I w tym właśnie momencie, kiedy wydaje się, że wszyscy zawiedli, że królowie, przede wszystkim Judy, zawiedli, prorok zapowiada odnowienie. Odnowienie, które będzie oparte o dynastię Dawidową. Ten tekst jest bardzo piękny, on jest bardzo przejmujący. Właśnie w momencie, kiedy już nie ma żadnej nadziei, kiedy wydaje się, że wszystko jest stracone, nagle prorok mówi, będzie czas odnowy. Będzie moment, kiedy król pochodzący z dynastii Dawidowej znowu stanie na czele Judy, na czele Jerozolimy. I ta zapowiedź może wlewać w serca Judejczyków, mieszkańców Jerozolimy, pewną nadzieję. Spośród tych przymiotów, którymi charakteryzowany jest właśnie w tym proroctwie przyszły król, warto zwrócić uwagę na dwa, na sprawiedliwość i prawo. To były dwa bardzo ważne przymioty króla, ponieważ one w pewien sposób odzwierciedlały sprawiedliwość i prawo, według których Bóg kształtował cały świat. Sprawiedliwość i prawo to były takie wartości, które jakby trzymały cały świat w pewnym porządku i ktoś, kto występował przeciwko sprawiedliwości, przeciwko prawu, podkopywał fundamenty stworzenia. I oto właśnie ten król, który tutaj jest zapowiadany, na nowo będzie kierował się sprawiedliwością i prawem w swoim panowaniu. Zapowiadane jest także wyzwolenie Jerozolimy i Judy od wrogów. Kiedy jest mowa o tym, że Juda ma dostąpić zbawienia, a Jerozolima ma mieszkać bezpiecznie, to przede wszystkim prorok ma tu na myśli właśnie wolność od wrogów, bo zbawienie czy bezpieczeństwo w tamtym czasie to oznaczało przede wszystkim właśnie pewien taki ład, spokój, porządek i wolność od tych wszystkich, którzy czyhali na Judę czy też na Jerozolimę. My, chrześcijanie, patrzymy na ten tekst w świetle Nowego Testamentu i w świetle osoby Jezusa Chrystusa, dlatego widzimy go nieco inaczej niż widzieli słuchacze Jeremiasza. Zresztą trzeba powiedzieć, że w miarę upływu czasu także u samych Żydów ten tekst nabierał mesjańskich rysów. zwłaszcza, że po powrocie z wygnania do Babilonu nie było widać, aby dynastia Dawidowa doszła do takiego znaczenia, jakie miała wcześniej, a jednak to proroctwo było nieustannie aktualne. I tradycja żydowska, która zawarta jest na przykład w przekładach aramejskich, tak zwanych targumach, albo w przekładzie greckim, w Septuagincie, już zdaje się zwracać właśnie ku takiemu mesjańskiemu rozumieniu tego króla pochodzącego z dynastii Dawidowej. Na przykład targum, a więc przekład aramejski, wyraźnie tutaj używa słowa Mesjasz, Maszijach, natomiast Septuaginta, czyli przekład grecki, mówi tutaj o jutrzence, która wschodzi. Król jest niczym jutrzenka. I teraz, kiedy powiążemy te dwa teksty z Nowym Testamentem i przypomnimy sobie choćby tekst z Ewangelii Łukaszowej, z kantyku Zachariasza, gdzie również właśnie jest mowa o wschodzącym słońcu, to możemy właśnie ten tekst z proroctwa Jeremiasza odczytywać w takim kluczu mesjańskim. Zatem dla nas chrześcijan to proroctwo jest zapowiedzią nadejścia czasów mesjańskich, nadejścia czasu zbawienia, i zapowiedź ta zrealizowała się w osobie Jezusa Chrystusa. Tutaj widać właśnie, jak pięknie teksty Starego Testamentu znajdują swoje wypełnienie w Nowym Testamencie, czytane w świetle osoby, w świetle wydarzenia Jezusa Chrystusa, tego, czego On dokonał, od razu nabierają nowego, pełniejszego znaczenia. I to jest właśnie piękny przykład na to, jak Stary Testament znajduje swoje dopełnienie w Nowym Testamencie.
Drugie czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Tesaloniczan. Bracia, Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje miłość waszą nawzajem do siebie i do wszystkich, jaką i my mamy dla was. Aby serca wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga, Ojca naszego na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. Na koniec, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, zgodnie z tym, co od nas przyjęliście, o sposobie postępowania i podobania się Bogu, jak już zresztą postępujecie. Stawajcie się coraz doskonalszymi. Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam w imię Pana Jezusa. Oto Słowo Boże.
Tesalonika to miasto, do którego Paweł, apostoł, dotarł w czasie swojej drugiej podróży misyjnej. Była to bardzo ważna podróż, ponieważ wtedy chrześcijaństwo dotarło do Europy. W czasie tej podróży apostoł najpierw pragnął odwiedzić wspólnoty, w których wcześniej głosił Słowo Boże. W tej podróży razem z Pawłem uczestniczył także Sylas, znany również pod imieniem Sylwan. I trasa początkowo wiodła przez Syrię, Cylicję, Derbę, Listrę, aż do Galacji i Frygii. W 16 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że misjonarze przeszli Frygię i Galację i udali się do Myzji, a potem do Troady, do miasta w pobliżu starożytnej Troi. W Troadzie Paweł uświadomił sobie, że Bóg wyznacza mu nowy kierunek działania Dzieje apostolskie wyraźnie mówią, że był to impuls dany przez Ducha Świętego. Tym nowym kierunkiem działania była Macedonia i Achaja, czyli tereny dzisiejszej Grecji. Mamy na przykład w 16 rozdziale dziejów taką wizję Macedończyka, który zaprasza apostoła Pawła, aby przyszedł z Ewangelią właśnie do Macedonii. Zatem Paweł udaje się tam i działa najprawdopodobniej od przełomu roku 48-49 po Chrystusie aż po rok 51. I kolejne miasta, które odwiedza w czasie tej podróży misyjnej, to Neapolis, Filippi, Amfipolis, Apolonia i wreszcie Tesalonika. I tam, jak dzieje apostolskie nas uczą, przez trzy szabaty Paweł wygłasza przemówienia i dyskutuje z Żydami. W 17 rozdziale dziejów czytamy, że ta działalność ewangelizacyjna przyniosła pewne efekty, bo uwierzyła pokaźna liczba Greków oraz znamienitych kobiet. Czytając nawet już tę relację z dziejów, możemy sobie wyobrazić, jak wyglądała wspólnota w Tesalonice, jeśli chodzi o jej strukturę. Większość stanowili w niej nawróceni poganie, zatem judeochrześcijanie nie byli w niej większością. Pobyt w Tesalonice zakończył się dla Pawła bardzo boleśnie, o czym dowiadujemy się z 17 rozdziału dziejów apostolskich. Paweł zostaje oskarżony przez Żydów o to, że głosi nowego króla Jezusa. To oskarżenie zostało wniesione do władzy rzymskiej, a oczywiście tam wspomniane oskarżenie mogło być potraktowane bardzo poważnie i skutkować mogło uznaniem Pawła za wroga Imperium Rzymskiego, ponieważ Jezus król automatycznie stawał się wrogiem Cezara. Ostatecznie Paweł wraz z Sylasem musieli opuścić to miasto. Według opisu dziejów pobyt w Tesalonice trwał około 5 tygodni i musiał być bardzo owocny. I potem, kiedy już opuścił Paweł z Sylasem Tesalonikę, udał się do kolejnych miast, do Berei oraz do Aten. I kilka miesięcy po pobycie w Tesalonikach Paweł pisze list. Pierwszy list do Tesaloniczan. Jest to list napisany w czasie tej samej drugiej podróży misyjnej, albo w Atenach, albo w Koryncie. Tutaj uczeni dyskutują na ten temat. Bardziej wskazują na to pierwsze miejsce, czyli na Ateny. Ten list został napisany najprawdopodobniej pod koniec 49 roku po Chrystusie. I to oznacza, że mamy tutaj do czynienia z jednym z najstarszych pism Nowego Testamentu, a być może wręcz najstarszym pismem Nowego Testamentu. Ten list, który Paweł pisze, jest odpowiedzią na pewne problemy, konkretne problemy, z jakimi zmagała się wspólnota. I można tutaj wyróżnić takie dwie sytuacje. Prześladowanie i niezrozumienie, nieporozumienia związane z powtórnym przyjściem Pana. Jeśli chodzi o tę pierwszą sytuację, czyli o prześladowanie, no to już wiemy, że w dziejach jest taka relacja o tym wyrzuceniu Pawła z miasta i okazuje się, że także chrześcijanie, którzy przyjęli wiarę od Pawła, również doświadczają tego samego. I w związku z tym Paweł chce ich w tym liście umocnić, chce im pokazać, że warto pozostawać wiernym i warto cierpieć także dla Chrystusa. Natomiast druga kwestia to kwestia związana z powtórnym przyjściem Pana. Otóż było takie przekonanie w Tesalonice, że to przyjście Pana jest bardzo rychłe, że to nastąpi wkrótce. I oczywiście takie oczekiwanie rychłego przyjścia Pana, rychłego końca świata, od razu determinowało też zachowania ludzi. Inaczej podchodzono do pracy, do codziennych zajęć, ale też stawiano różne pytania w związku z tym, co na przykład z tymi, którzy nie doczekali właśnie tego, którzy nie doczekają tego przyjścia, bo stracili wcześniej życie podczas prześladowań. Stąd też te niepokoje domagają się odpowiedzi i Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan udziela tej odpowiedzi. W samym liście mamy takie dwie podstawowe części. Właśnie pierwsza ma umocnić uczniów. Paweł pisze tam o osobistej więzi ze wspólnotą i to są rozdziały od 1 do 3 werset 13. Natomiast ta druga część, od 4 rozdziału do 5 rozdziału, werset 23, ona ma taki charakter pouczenia, a a więc zachęty do życia zgodnego z Ewangelią w oczekiwaniu na przyjście Pana. I tak się złożyło, że fragment, który czytamy w najbliższą niedzielę, to fragment, który łączy obie te części, a więc podsumowuje tę część osobistą, tę zachętę, tę zapowiedź Pawła o jego wierności, to zapewnienie o jego wierności względem adresatów, a zarazem otwiera tę część zachęcającą, parenetyczną, tak ją nazywamy. I w tej pierwszej części warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Najpierw jest to, że Paweł życzy chrześcijanom w Tesalonice, aby wzrastali we wzajemnej miłości. I ta miłość ma być również skierowana ku bliźnim. A więc można by powiedzieć, że mamy tutaj takie dwa wymiary miłości. Miłość skierowana do wewnątrz wspólnoty, czyli miłość bliźnich, którzy są we wspólnocie, ale także miłość skierowana do tych, którzy są poza wspólnotą, a poza wspólnotą są także wrogowie, a więc ci, którzy są nastawieni bardzo negatywnie do chrześcijan. Relacje z otoczeniem są również bardzo ważne. I dalej Paweł życzy wspólnocie, aby ona wzrastała. Można to rozumieć dwojako. Może to być wzrost ilościowy, a więc żeby ta wspólnota była coraz liczniejsza, ale też może tutaj chodzić o życzenie takiego wzrostu, w cudzysłowie, jakościowego, a więc żeby wspólnota była coraz bardziej doskonała. To jest bardzo ważne życzenie, ponieważ jesteśmy dopiero u początku w rozwoju chrześcijaństwa i jeszcze nie mamy ugruntowanej tak mocno tej religii, stąd to życzenie jest bardzo, bardzo na miejscu. Jest również w drugiej części takie wymaganie skierowane do uczniów, a mianowicie mają się oni utwierdzać w świętości, mają swoje serca umacniać w świętości. Kiedy Paweł mówi o sercu, ma na myśli nie tylko siedlisko życia duchowego, ale także siedlisko myśli, woli, a więc także sumienie, bo przecież w języku hebrajskim serce zastępowało jakby sumienie, oprócz oczywiście wielu innych określeń. Zatem to wezwanie skierowane do uczniów w Tesalonice jest wezwaniem do ugruntowania się w świętości. To jest bardzo ważny tekst, dlatego że on, myślę, doskonale oddaje również sytuację, w jakiej my dzisiaj żyjemy, bo zauważmy, że z jednej strony mamy też swego rodzaju wrogość wobec chrześcijaństwa, a więc sytuacja takiego ucisku, jakiego doświadczają chrześcijanie w Tesalonice, powtarza się i dzisiaj w XXI wieku, a z drugiej strony wymagania pozostają te same. Czyli nadal mamy być nienaganni świętości, nadal mamy czynić coraz doskonalszą swoją miłość względem właśnie naszych braci i sióstr chrześcijan, ale także względem tych, którzy są na zewnątrz wspólnoty. I to wszystko ma zmierzać ku przyjściu Pana. Ta postawa chrześcijan jest rozpatrywana w perspektywie przyjścia Pana. Tutaj Paweł mówi o paruzji. Termin ten oznacza przyjście albo obecność. I w Nowym Testamencie on zawsze odnosi się do tego przyjścia czy obecności Pana na końcu czasów. Pamiętamy oczywiście, że ta obecność jest naznaczona sądem. Ale też ciekawe, że w środowisku helenistycznym paruzja, termin ten odnosił się do wizyty monarchy w mieście i zawsze taka wizyta monarchy była źródłem wielkiej radości dla mieszkańców. A więc kiedy była paruzja monarchy, to znaczyło, że w mieście trzeba się cieszyć. I teraz zobaczmy, że ten termin paruzja dzisiaj wywołuje wśród ludzi różne odczucia. Tymczasem, tak sądzę, dla ludzi wierzących, dla wiernych, tych, którzy żyją swoją wiarą, właśnie paruzja, czyli świadomość obecności Jezusa, czy przyjścia Jego na końcu czasów, ma być dla nas źródłem radości, a nie źródłem strachu.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Oto słowo Pańskie.
Jesteśmy w 21 rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza, a rzecz dzieje się w ostatnim tygodniu ziemskiego życia Jezusa. Już po uroczystym wjeździe do Jerozolimy Jezus udaje się do świątyni i tam toczy dyskusję ze swoimi przeciwnikami. I również właśnie w tych okolicznościach wygłasza mowę, którą możemy nazwać mową o rzeczach ostatecznych, czyli mową eschatologiczną. Kluczem do tej mowy jest pytanie, które pojawia się na początku 21 rozdziału. Jezus, widząc świątynię, wspaniałe budowle, mówi, że nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu i spotyka się z pytaniem ze strony swoich słuchaczy: Nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? I cały 21 rozdział to jest właśnie odpowiedź na to pytanie o znaki. Oczywiście te znaki nie są takie, jakich oczekiwaliby ludzie, że będzie to coś niezwykłego, spektakularnego, choć również takie elementy się pojawiają. Tekst, który usłyszeliśmy, zawiera elementy stylu apokaliptycznego. To jest styl, który jest charakterystyczny dla ostatnich wieków przed Chrystusem. W judaizmie pojawił się właśnie taki nurt apokaliptyczny i jednym z elementów tego stylu jest odwołanie się do motywów kosmicznych, a więc odwołanie się do motywu Słońca, Księżyca, gwiazd. I obraz tutaj ukazany jest bardzo przejmujący, ponieważ widzimy wstrząśnięte moce niebios, słońce, księżyc i gwiazdy. W Starym Testamencie też już spotykamy tego typu obrazy, na przykład czy to w księdze Izajasza, czy w księdze Joela. I one tworzyły w pewien sposób scenerię sądu Bożego. To wstrząśnięcie dotychczasowym porządkiem było bardzo ważne. Pamiętajmy, że ludzie starożytni, mówiąc o księżycu, słońcu czy gwiazdach, zawsze odnosili te ciała niebieskie do bóstw. Dla ludów wschodu były to po prostu bóstwa i były to bóstwa, które kierowały życiem człowieka. Zresztą ślady tego niestety obserwujemy także i dzisiaj, kiedy ludzie układają sobie horoskopy właśnie w oparciu o gwiazdy, traktując właśnie to jako pewien wyznacznik ich przyszłości. I teraz, kiedy mamy tutaj motyw spadających gwiazd, zaćmionego słońca, księżyca, można powiedzieć, jest to wielkie upokorzenie tych wszystkich ludzi, którzy właśnie w astrologii pokładają całą swoją nadzieję, bo okazuje się, że na skutek mocy Bożej te wszystkie ciała niebieskie nic nie znaczą. Zresztą jest to zgodne z tym, co mówi Pismo Święte o przeznaczeniu Słońca, Księżyca i Gwiazd na samym początku Księgi Rodzaju. Są one stworzone po to, żeby były dla człowieka jedynie kalendarzem, czy wyznaczały kalendarz. I to jest jedyne ich znaczenie. Natomiast ci, którzy próbują tutaj w oparciu o te ciała niebieskie budować jakieś wizje przyszłości, no zostają właśnie wobec tej katastrofy, która jest ukazana, całkowicie ośmieszeni. Jest to również, tak sądzę, okazja do refleksji dla tych wszystkich, którzy bardziej niż Panu Bogu ufają gwiazdom. A więc najpierw jest to ten wstrząśnięty porządek doczesny. Te znaki zapowiadają przyjście Syna Człowieczego. Mamy tu wyraźnie odniesienie do Księgi Daniela, kiedy jest mowa o Synu Człowieczym nadchodzącym w obłoku z mocą i wielką chwałą. Tutaj widzimy odniesienie do proroctwa Daniela, do 7 rozdziału, gdzie również jest podobna wizja i tam jest to wizja, która powiązana jest bardzo mocno z sądem. Syn Człowieczy ukazany w Księdze Daniela przychodzi na sąd. I również tutaj należy tak to widzieć, kiedy jest mowa o Synu Człowieczym, jest mowa o sądzie. Zresztą w Ewangelii Mateuszowej, kiedy mamy ukazany obraz sądu, no to jest właśnie obraz Syna Człowieczego. I teraz tym, co nas tutaj zaskakuje w tej wizji sądu, jest to, że uczniowie są wezwani do tego, aby nabrać ducha i podnieść głowy. A więc, żeby móc odważnie, bez lęku, spojrzeć w twarz sędziemu. Normalnie, kiedy człowiek wyobraża siebie przed sądem, to ma głowę pochyloną, nie chce patrzeć w twarz sędziego, ponieważ czuje się w jakiś sposób winny. Tutaj jesteśmy zaproszeni do zupełnie innej postawy, właśnie podnieść głowę, czyli odważnie wyjść naprzeciw tego, który jest sędzią. Można powiedzieć, że zapowiedź sądu dla chrześcijan jest zapowiedzią radosną. To nie jest zapowiedź, której mamy oczekiwać z lękiem, ale właśnie mamy oczekiwać z radością. To można przyrównać do sytuacji, kiedy na przykład student doskonale się przygotował do egzaminu, świetnie napisał i wie, że wynik tego egzaminu może być tylko i wyłącznie bardzo dobry. A więc jeżeli my, chrześcijanie, swoje życie w ten sposób wiedziemy, możemy być pewni, że wynik tego sądu będzie bardzo dobry. Ale żeby był bardzo dobry, to trzeba też zrealizować pewne wskazania. I druga część dzisiejszej Ewangelii właśnie o tym mówi, która zaczyna się od słów uważajcie na siebie. I tutaj kilka takich zupełnie przyziemnych postaw jest pokazanych, a mianowicie obżarstwo, pijaństwo i troski doczesne, które sprawiają, że człowiek zaczyna patrzeć nie na to, co wieczne, ale zaczyna właśnie patrzeć na to, co jest związane z życiem codziennym. Kiedy jest mowa o troskach doczesnych, ewangelista używa bardzo ciekawego wyrażenia merimnai biotikai, czyli biotikos to jest ten związany z takim najbardziej fundamentalnym poziomem życia, taki, jaki mają też zwierzęta, bios, takie życie. Jest jeszcze inne życie w Biblii, o którym mówi choćby ewangelista Jan, zoe. Życie zupełnie w innym wymiarze nadprzyrodzonym, ale to życie, które oznaczone jest jako bios, to jest takie najprostsze. I to, co jest najprostsze, właśnie to związane z codziennymi potrzebami, to może człowieka zbytnio zaangażować i niestety wtedy traci tę właściwą perspektywę. Tu jest jeszcze jedno bardzo ważne wskazanie, mianowicie czuwajcie. Kiedy jest mowa o czuwaniu, my mamy takie wrażenie, że chodzi o postawę w pewien sposób pasywną. Wyobrażamy sobie człowieka czuwającego, że na przykład siedzi jak na szpilkach i oczekuje jakiegoś wydarzenia. Tymczasem myślę, że klucz do tego czuwania możemy znaleźć w kolekcie pierwszej niedzieli Adwentu, z tym, że warto się odwołać do tekstu łacińskiego. Otóż w łacińskim tekście kolekty pojawia się takie wyrażenie Christo tuo venienti occurrentes, co dosłownie można by przełożyć, że my chrześcijanie mamy wybiec naprzeciw Chrystusa, który przychodzi. Więc to jest ciekawe. Z jednej strony właśnie chrześcijańska postawa to czuwanie, a jednocześnie ma to czuwanie przypominać takie wybiegnięcie naprzeciw Chrystusa. Do tego jesteśmy zaproszeni. A więc jeżeli wybiegniemy naprzeciw Chrystusa poprzez swoją postawę właśnie chrześcijańską, autentyczną, to spokojnie w momencie sądu będziemy mogli podnieść głowy i nabrać ducha, bo będziemy wiedzieć, że ten sąd nie przeraża nas, ale jest on dla nas zapowiedzią zbawienia. Podsumowując wszystkie trzy czytania, możemy powiedzieć, że wymowa tych czytań jest bardzo taka radosna dla chrześcijan. To może nas troszkę zaskakiwać, kiedy mówimy o sądzie i o radości, ale tak rzeczywiście jest. Jako chrześcijanie naprawdę nie musimy obawiać się sądu, ale możemy właśnie z podniesioną głową ku temu sądowi zmierzać, bo jeżeli weźmiemy sobie do serca te wszystkie pouczenia, które są tak jakby rozrzucone po tych wszystkich czytaniach dzisiejszych, to naprawdę jest to dla nas radosna wiadomość, że zbawienie zbliża się wielkimi krokami.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Już za chwilę będzie możliwość rozmowy, zadawania pytań tutaj naszemu dzisiejszemu gościowi. To ksiądz doktor habilitowany Tomasz Siemieniec, wykładowca Pisma Świętego, Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, pracownik naukowy Instytutu Ekumenicznego Wydziału Teologii KUL w Lublinie. I księże profesorze, właśnie jeszcze może tak tytuł, jeszcze wcześniej niż telefony odbierzemy, to tak jedna uwaga, pytanie. Właśnie Księga Apokalipsy. Niektórzy może, którzy tak nie studiują, prawda, dokładnie Pisma Świętego, wydaje się, że to jest księga napisana niejako na takie zamówienie, że tak powiem, sytuacji, która ma nadejść, że Pan Bóg, wiedząc, że będzie prześladowanie pierwszych chrześcijan, te pierwsze wieki będą straszne, dał taką wizję, objawił taką wizję świętemu Janowi, prawda, żeby niejako przygotować taki pancerz, taka obrona, takie. A to jednak się okazuje, że to jest księga, może nie tyle pełna też tajemnic, co obrazów, które mają nas wzbogacić i też jakby uprzedzić to, co jako chrześcijanie będziemy przeżywać. Nawet i kilkaset lat po tym. Bo wiemy, jakże dzisiaj też aktualne są te niektóre obrazy, prawda, Wielka Nierządnica i tak dalej. Te symbole, które z jednej strony są takie troszkę takie tolkienowskie, prawda? By się wydawało, Władca Pierścieni się nam tutaj przypomina, ale to nie chodzi o to, bo to nie jest legenda, to nie jest jakiś horror czy film, tylko po prostu jakby powiedzieć, Bóg w trosce o swoje stworzenia chce dać im jakieś takie antidotum na ten jad, który świat ten, który się buntuje przeciwko Bożej opatrzności, Bożej obecności będzie stosował.
Apokalipsa rzeczywiście jest z jednej strony księgą tajemniczą, z drugiej strony bardzo piękną. Zresztą moja ulubiona księga, dlatego że dwie moje książki napisałem właśnie o Apokalipsie. Nazywana ona jest księgą pocieszenia. Ma rzeczywiście chrześcijan umocnić. A z drugiej strony te wszystkie wizje, może one nas troszkę przerażają, dlatego że trochę zapomnieliśmy klucza do tej księgi, a mianowicie kluczem jest przede wszystkim Stary Testament. Wszystkie te wizje, które się tam pojawiają, one są bardzo mocno powiązane ze Starym Testamentem. Pierwsi chrześcijanie, którzy tę księgę czytali, nie mieli żadnego problemu z jej odcyfrowaniem, dlatego że to byli ludzie, którzy Biblią żyli, którzy Biblię doskonale znali, którzy czytali także Stary Testament, zresztą może wtedy przede wszystkim Stary Testament, bo on funkcjonował, nowy się dopiero tworzył, więc dla nich te obrazy były obrazami bardzo bliskimi i widzieli w ten sposób, jak Pan Bóg kieruje historią świata. Ja mówię, że Apokalipsa jest swoistym komentarzem do historii świata i jest to komentarz, który jest aktualny w każdym czasie i w każdym miejscu, bo ponieważ to zmaganie między dobrem a złem, ono ciągle, choć trwa już od początków, to jednak ono ciągle dokonuje się według podobnego schematu. i apokalipsa była aktualna zarówno na początku chrześcijaństwa w średniowieczu, również jest aktualna dzisiaj, ale na pewno nie jest to księga, której trzeba się obawiać. Jak popatrzymy nie na te plagi, tylko na chrześcijan, to zobaczymy, że rzeczywiście przed nim jest wspaniała przyszłość.
Tak samo jak wezwanie też bardzo piękne, to, które mówimy w Adwencie, Maranata, prawda, że ono jest cały czas jest aktualne, bo my ciągle zapraszamy, żeby przyszedł Jezus do naszego życia, a żeby też przyszedł oczywiście jako w tym drugim przyjściu, ale nawet nie wiem, jak ksiądz zna tłumaczenie tego wyrażenia, że ono, my je tłumaczymy, przyjdź Panie Jezu, to takie jakby takie troszeczkę takie delikatne, takie jakby, no, jakbyś mógł to przyjść, a to jest po prostu, niech się stanie, niech się świat ten zakończy, tak gdzieś czytałem taki komentarz, żeby, niech to wszystko się...
To fragment oczywiście starożytnego tekstu chrześcijańskiego Didache, niech przeminie ten świat, prawda, czyli niech, to było takie wielkie oczekiwanie, zresztą właśnie Tesaloniczan to charakteryzowało, to poczucie, że to za chwilę, że to już, że trzeba być gotowym, bo to za chwilę się będzie działo. Potem oczywiście, ponieważ ta paruzja, ta obecność Pana się troszkę, czy przyjście Pana się opóźniało, pojawiały się kolejne problemy. Warto sięgnąć do obu listów do Tesaloniczan, bo tam właśnie widać, jak chrześcijanin ma stanąć wobec tego wydarzenia przyjścia Jezusa Chrystusa na końcu czasów.
To taka zachęta, czy taka zachęta, taka prośba, żeby to wszystko stało się ekspresowo, prawda, żeby się złączyć już właśnie z Chrystusem, który w niebo wstąpił i z Bogiem, którego on objawił, prawda, o którym mówił.
Myślę, że tutaj można przytoczyć słowa listu Jana Pawła II do osób starszych, końcowe zdania tego listu, kiedy papież pisze, że wielkim pokojem napełnia go moment, kiedy świadomość momentu, że przejdzie na drugą stronę, z życia do życia, jak on to mówi. No, wszyscy życzmy sobie takiej właśnie postawy, żeby w obliczu wieczności móc powiedzieć, że napełnia mnie to wielkim pokojem.
Księże profesorze, czyli telefony, tak?
Zapraszamy.
Naszych słuchaczy. Drodzy Państwo, ksiądz profesor Tomasz Siemieniec jest naszym tutaj gościem, szukając Słowa Bożego. 56 655 2356 Polska Północna, Południowa, Zagranica 48 56 655 2333 Mamy telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami?
Piotr.
Tak, panie Piotrze, słuchamy.
Ja tak po prostu jadę, się przysłuchuję rozważaniom Pisma Świętego, bardzo mnie to interesuje. Ściszyłem radio, żeby nie było pogłosu. Natomiast ja mam do księdza profesora taką prośbę w zakresie interpretacji Pisma Świętego. Ja jestem człowiekiem, powiedzmy, przeciętnym, tak? Chociaż trochę z nauką miałem do czynienia, ponieważ się uczyłem. I starałem się Pismo Święte czytać na tyle, na ile to jest możliwe, jasno ze zrozumieniem dla mnie. Mianowicie szukam interpretacji w internecie, na stronach internetowych. Starałem się słuchać tego, co mówią księża w czasie kazań, czy powiedzmy różnego typu katechez, czy spotkań. Natomiast co chciałem powiedzieć, to jak ksiądz profesor nawiązał takich słów, że ludzie, chrześcijanie tego okresu żyli tym Pismem Świętym, bo go czytali, bo go znali, dla nich był jasny. Ale jedną rzecz chciałem tu właśnie bardzo ważną powiedzieć, czego to powinno przebrzmieć i to powinno być mówione nam, tłumaczone ludziom. Przez księży właśnie, że my żyjemy w innej kulturze, w innym środowisku, że tak powiem, nie chcę tutaj się wyrazić nie jest właściwy sposób, w innych uwarunkowaniach, w innej mentalności. I to Pismo Święte, które zostało napisane oczywiście pod wpływem Ducha Świętego, czego nie neguję, no niestety powiem, jest w wielu wypadkach nie tak odbierane, jak powinno być przez nas. No wiem, że to wynika z naszej niedoskonałości, ale z drugiej strony też wynika właśnie z braku wiedzy historycznej, kulturowej, no z tego po prostu środowiska, tych miejsc, które po prostu zostało tworzone. No dużo ludzi też, którzy byli, spotkałem się w Ziemi Świętej na przykład, już inaczej patrzą na to Pismo Święte. I tutaj pasowałoby, że tak powiem, czy można by było się zastanowić na tym, żeby tym ludziom naszego, że tak powiem, kościoła katolickiego w Polsce przynajmniej, starać się interpretować. Ja na przykład takie powiem tylko ciekawostkę. Spotkałem ostatnio ciekawą takie no, rozszerzenie tego tłumaczenia Pisma Świętego. Jeden ksiądz na kazaniu pięknie opowiedział o uchu ugielnym. Jest taka przypowieść, to nie będę ją tu rozszerzał na antenie, ale Dopiero się dowiedziałem, mając 40 par lat, że ucho igielne to jest brama w Jerozolimie. I po tym ja rozumiem, dlaczego wielbłąd nie mógł przejść objuczony przez ucho igielne, że łatwiej było mu przejść przez to ucho igielne niż bogatemu do
klasy. Czyli że musiał się przeciskać. Ale panie Piotrze, bo dużo pytań...
No dobrze, ale musiał się przeciskać, ale to się dowiedziałem dopiero, widzi ksiądz profesor, po ilu latach. I tu brakuje, no, jako dziecko, jako dorosły człowiek szukając. No to ja zawsze, ja zawsze patrzę tak.
Dobrze, ale dzisiaj chcemy raczej pytania zadawać do konkretnej, właśnie zawsze prosimy do konkretnych czytań, które mamy, niż tak, prawda, o wszystkim i na okrągło.
Znaczy,
dziękuję bardzo.
Jeśli mogę powiedzieć tylko kilka słów odpowiedzi. Dzisiaj naprawdę żyjemy w dobrych czasach, jeśli chodzi o możliwości. Mamy tyle możliwości pogłębiania swojej wiedzy biblijnej, poczynając od dobrych komentarzy, które niekoniecznie są zbytnio naukowe, ale bardzo przystępnie napisane, po różnego rodzaju wspólnoty, grupy biblijne, kręgi biblijne, szkoły Słowa Bożego, Lectio Divina, dzieło biblijne Jana Pawła II. Naprawdę mamy dzisiaj tyle możliwości, żeby zgłębiać Pismo Święte, że tak sądzę, jak tylko ktoś bardzo tego pragnie, to takie możliwości na pewno w swojej okolicy znajdzie.
I mamy kolejny telefon. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Będzie pochwalany Jezus Chrystus. Maria do Chrzciwica.
Teraz i zawsze.
Ja to programu jeszcze można?
Proszę bardzo, kto i skąd, jeśli można?
Panisław, Dolne Polskie.
Słuchamy.
Co jest ciekawe, że obecnie jest bardzo dużo kapłanów, zakonników, zakonnic, prawda? To uważmy, jaki jest bardzo mało świętych. Wiesz, każdy idąc do seminarium, prawda, tą myślą, żeby być świętym. Dlaczego tak strasznie właśnie ta świętość jest oddalana od każdego? Dlaczego nie chcą być świętymi klerycy i kapłani, zakonnicy i zakonnicy? Przecież to jest szczyt powołania.
Tak, ale panie Stanisławie, nie wiem skąd. To pytanie akurat, powiem panu, że każdy z nas powinien chcieć i chce być świętym.
Oczywiście, to jest nasze największe pragnienie.
I nie tylko zakonnicy i kapłani, ale każdy człowiek. Prawda? Więc pan też, niech pan się zapyta, czy pan chce być świętym i jeżeli się będziemy o to pytać, to na pewno nie zbłądzimy też jakoś w życiu. Natomiast inna sytuacja jest taka, że Kościół ogłasza, to jest też inna rzeczywistość, prawda, że wszyscy są święci w niebie, natomiast nie wszyscy są przedstawieni tutaj na ziemi, w tych zapisani w tej księdze specjalnej. Więc to nie było pytanie do Słowa Bożego na najbliższą niedzielę, pierwszą niedzielę Adwentu. Zapraszamy bardzo serdecznie. Prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże,
coś burczy. Może jeszcze pan raz spróbuje połączyć się, bo mamy problem. Prosimy. Proszę bardzo. No też dzisiaj albo jest jakiś
mam problem.
Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Ale przyciszamy radio, dobrze?
Wyłączyłem już.
Tak, słuchamy pana.
Mówi Marcin i mnie uderzyły tutaj słowa, jak to fajnie z Pisma Świętego, nabierzcie ducha i podnieście głowy. No ja to tak rozumiem, że nie mówię, że ja, ale kto postępuje według dekalogu, przekazania miłości, według wskazań ewangelicznych, które Pan Jezus wypowiedział między innymi w kazaniu na górze, w swoich przypowieściach. I tutaj o sądzie ostatecznym, w 25 rozdziale Mateusza, jak dobrze pamiętam, kiedy to odróżnia owce od kozłów, I na końcu właśnie mówi, sprawiedliwi na mękę, niesprawiedliwi pójdą na mękę wieczną, a sprawiedliwi do życia wiecznego. Czyli tutaj według mnie, no to liczą się uczynki miłosierdzia wobec ciała, ale też i wobec duszy. No i tak troszkę ostatnio tak właśnie napisałem taki rymowany czterowiersz. Aktywnie wierzę, nie tylko, że leżę. I w przerwach mówię dwa pacierze i myślę, że pan mnie uszczerze. No, tylko tyle chciałem dodać. Tak mi się poruszyły mnie te słowa, co powiedział ksiądz prowadzący, nabierzcie ducha i podnieście głowę. Szczęść Boże.
Cieszymy się, że taką refleksję pan ma. Rzeczywiście nabierzemy ducha, podniesiemy głowy wtedy, kiedy będziemy mieli wiarę w tym rozumieniu biblijnym. Ja ciągle mówię, że wiara w biblijnym rozumieniu, najbardziej chyba dostrzegalne to jest w Ewangelii Janowej, to jest żywa więź człowieka z Bogiem. To nie jest tylko jakieś intelektualne uznanie jednej czy drugiej prawdy, ale to jest żywa więź z Bogiem. I my tę żywą więź nawiązujemy w momencie chrztu i przez całe życie mamy tej więzi strzec. Zresztą o tym też mówi Apokalipsa, kiedy na przykład mówi o strzeżeniu szat. Właśnie taka biała szata, zresztą dawana w momencie właśnie chrztu, to jest znak tej więzi człowieka z Bogiem i bardzo ważne, aby tej więzi ustrzec. Jeśli jest Adwent, to on jest po to, żeby człowiek przyjrzał się, jak wygląda jego więź z Panem Bogiem. Czy ona potrzebuje odnowienia, czy może się gdzieś tam naderwała, a może całkowicie się zerwała. Właśnie to trwanie w łasce to jest bardzo ważne, bo dzięki temu w momencie sądu możemy nabrać ducha i podnieść głowy.
No właśnie, i to też to potwierdzenie, że Pan Bóg się o nas troszczy, prawda? Że On nas podnosi, bo podnieście ducha, czyli żeby nasza kondycja też ludzka była tutaj mocniejsza.
No Pan Bóg od samego początku troszczy się o człowieka i to wszystko, co robi właśnie, to jest zachęta, aby człowiek trwał w tej więzi z Panem Bogiem. Tu można taki piękny obraz zastosować. Wyobraźmy sobie człowieka, który tonie w wodzie i Bóg do niego wyciąga rękę. I teraz, żeby uratować tego człowieka, potrzebne jest też to wyciągnięcie ręki przez człowieka, żeby te dwie ręce się spotkały, uchwyciły się i wtedy właśnie człowiek jest uratowany. I właśnie wiara, ta w rozumieniu biblijnym, to jest takie wyciągnięcie także ręki przez człowieka i uchwycenie się Pana Boga.
Mamy kolejny telefon, proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja. Ale prośba o wyciszenie radia i wtedy mówimy. Prosimy bardzo. No niestety, nieraz tak jest, że ktoś telefonuje, a potem się wycofuje. Szukając Słowa Bożego, bardzo prosimy, kto jest z nami?
Szczęść Boże.
Boże.
Broniłem się.
Tak, a kto mówi?
Krzysztof z południa tutaj.
Tak, słucham.
No ja też jestem. Ja też jestem teologiem, tak jak ksiądz profesor, ale niestety tylko niedzielnym. Opieram się na czytaniach niedzielnych. I tutaj ksiądz profesor tutaj bardzo słusznie przedstawia te wszystkie przedstawienia końca świata jako pewnego rodzaju symbol. A czy nie można tego traktować dosłownie bardziej? Bo na przykład astronomowie odkryli jakąś gwiazdę i teraz drugą znowuż, która właśnie tak traci blask, raz się rozjaśnia, raz traci. I tam różne teorie. W końcu doszli do wniosku, że to jednak chmura pyłu ją ogarnęła, tą gwiazdę. I to jest właśnie takie zjawisko, że Słońce traci swój blask, Księżyc też, to znaczy Słońce jest przyćmione, Księżyc traci swój blask, który odbija światło słoneczne, z nieba zaczynają spadać gwiazdy, a taka chmura pyłu to jest właśnie pył, to są meteoryty, takie gwiazdy, zresztą różnej wielkości, bo to może być bardzo drobne ziarenko pyłu.
Tak, ale panie Krzysztofie, może pytanie bardzo prosimy, żeby je tak... No.
I koniec świata może wręcz być właśnie tego typu zjawiskiem astronomicznym. To jest tego typu pytanie. Jeszcze drugie mam pytanie, jeśli można.
Tak, słuchamy.
Bo astronomowie, bo ja tam czytam tam prasę popularno-naukową, zawzięcie poszukują życia pozaziemskiego. I tu widać taką wyraźną chęć obalenia Biblii, że jest życie inne niż na ziemi. Proszę bardzo, Pan Bóg nie stworzył życia. A czy nie można niektórych fragmentów traktować jako delikatna wskazówka, że Pan Bóg być może stworzył jeszcze inne życie niż ziemskie? Na przykład ten w Księdze Apokalipsy, ten opis...
Tak, ale tutaj troszeczkę to tak, panie Krzysztofie, pachnie Świadkami Jehowy, którzy wybierają jakiś fragment, prawda, na nim budują swoje jakieś fantasmagorie.
To znaczy, tak, odpowiadając na te pytania pana.
Tak jest.
Jeśli chodzi o ten koniec świata astronomiczny, przede wszystkim musimy mieć świadomość, że Pismo Święte nie jest podręcznikiem astronomii i ono nam nie mówi o tym, jak świat funkcjonuje, jeśli chodzi o jego stronę fizyczną. Pamiętajmy, że autorzy biblijni też pisali z pewnym poziomem wiedzy, który był charakterystyczny dla tamtych czasów. Gdyby napisali tak, jak my to dziś rozumiemy, z naszym poziomem wiedzy naukowej, nikt by im nie uwierzył w tamtych czasach. Dlatego, że po prostu byliby potraktowani jako fantaści. Dlatego też nie takie było pragnienie tych autorów natchnionych. Oni chcieli przede wszystkim pokazać prawdę o tym, jak Bóg zbawia człowieka i jak człowiek na to zbawienie, na ten dar zbawienia, propozycję zbawienia odpowiada. I to jest istota. Natomiast co do innych światów, czy gdzieś tam jest życie, tak samo tutaj na to pytanie odpowiadamy w ten sam sposób, odwołując się właśnie do tego, co powiedziałem przed chwilą. Pismo Święte nie jest księgą, która ma nas pouczyć o tym, jak świat wygląda w jego fizycznym wymiarze. To nie jest cel autorów natchnionych. Natomiast być może tak będzie, jak Pan mówi, ale to nie jest istotne. To nie jest istotne, jak będzie wyglądał koniec świata tak czy inaczej, czy takie zjawiska się pojawią, czy inne. Istotne jest to, abyśmy w tym momencie, kiedy to nastąpi, mogli nabrać ducha i podnieść głowy, ponieważ zbliża się nasze odkupienie, jak mówi dzisiaj Ewangelia. To jest istotne, żebyśmy w tym momencie, kiedy będzie sąd, mieli tę świadomość właśnie, że to jest czas nagrody, ale to będzie czas nagrody tylko wtedy, kiedy w swoim życiu zrealizujemy pewne pouczenia, które zostają nam dane. Dzisiaj z tej liturgii słowa możemy wybrać kilka różnych właśnie takich pouczeń. Wzrastanie w świętości, wzajemna miłość, sprawiedliwość, prawo, prawda, wolność od obżarstwa, pijaństwa, trosk doczesnych. No jest tutaj mnóstwo pouczeń. Tylko wybierzmy sobie te wszystkie pouczenia, zbierzmy je razem i to jest właśnie postawa chrześcijanina codzienna.
Prosimy bardzo.
Cześć Boże.
Cześć Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz zawsze.
Dzisiaj w czytaniach, mówi Andrzej z Polski Północnej, dzisiaj w czytaniach bardzo przebija z wszystkich tych czytań o tym, co należy zrobić, żeby móc stanąć przed Panem Bogiem, jakie Pan Bóg stawia wymagania, gdy się to dziać zacznie, nabieście ducha i podnieście głowy. I właśnie o co chodzi, żeby stanąć przed Panem Bogiem. Tak czyńcie i czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. I u Tesaloniczan właśnie też jest o tym, jak to się staje przed Synem Człowieczym. Tam kilka zdań po tym, co dzisiaj żeśmy czytali, jak Chrystus powróci na dźwięk trąby. Potem my żywi i pozostawieni wraz z nimi będziemy porwani w powietrze na obłoki naprzeciw Pana i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Czyli tak jak Pan Jezus został porwany do nieba, tak samo tutaj w pierwszym liście do Tesaloniczan pisze, że też zostaniemy porwani, ale to trzeba na to jakby zasłużyć. Tu właśnie dalej w tym czytaniu jest o tym, jak należy postępować, jak być wstrzemięźliwym, jak być mądrym.
Tak, już o tym mówili, a troszeczkę jest na pewno, chcę oszczędzić tego rumoru słuchaczom, bo tak jakby pan z helikoptera do nas telefonował, pan Andrzej, tak? Pozdrawiamy serdecznie imieninowo też dzisiaj, bo na pewno chyba Andrzeja jest. Księże profesorze, na te...
Tutaj padło bardzo ważne zdanie z listu do Tesaloniczan, które nam pokazuje właśnie, na czym polega zbawienie. W ten sposób będziemy z Panem. Właśnie ta jedność, łączność zostanie jakby uwieczniona. Ale żeby ona była uwieczniona, to ona musi zaistnieć tutaj na ziemi. A więc potrzebne jest właśnie to, co nazywamy wiarą, życiem w stanie łaski, czyli życie w tej więzi z Bogiem. Natomiast w momencie, kiedy nadejdzie Pan, ta nasza łączność, ona zostanie uwieczniona, utrwalona już na zawsze, bo na tym właśnie polega zbawienie. Na zawsze będziemy z Panem.
Prosimy bardzo. Szukając Słowa Bożego, kolejny telefon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie księdza profesora, witam ojca, witam wszystkich słuchaczy. Chciałam tylko dorzucić tak od siebie. Tutaj pan wspominał, jeden z rozmówców, że koniec świata, jak on będzie wyglądał i tak dalej. Przecież dla każdego z nas koniec świata będzie tego ziemskiego wtedy, kiedy Pan nas powoła do siebie. I to nasze życie, które będzie życiem takim ewangelicznym, zgodnym z dekalogiem, życiem, o którym Pan Jezus nam przecież przypomina w codziennej Ewangelii, nie tylko w tej niedzielnej. Wtedy trafimy przed oblicze Pana. A w jaki sposób ten koniec świata będzie zobrazowany, czym on się będzie charakteryzował, no to już przecież nie ma tak wielkiego znaczenia, tak jak powiedział ksiądz profesor, bo dla każdego on będzie inny i w innym świetle zobaczymy nasze życie, bo przecież zobaczymy je w pełnym świetle, co uczyniliśmy dobrego, czego zaniechaliśmy, co uczyniliśmy złego. Wszystko za nami przecież idzie. To wszystko sobą niesiemy przed oblicze Pana. No i wtedy albo ujrzymy od razu chwałę nieba, ujrzymy Pana twarzą w twarz, albo też jeszcze jakiś czas dłuższy czy krótszy będziemy w czyściu, ale to nasze życie tutaj na ziemi to ma wyglądać tak, nie pamiętam, który ze świętych powiedział, że mam żyć tak, jakby wszystko zależało ode mnie, ale jednocześnie czynić tak, że wszystko zależy od Pana. I to jest, myślę, po prostu sedno naszego życia tu ziemskiego, żeby później osiągnąć tą chwałę nieba i żeby to miejsce w niebie, które Pan Bóg nam wysłużył, żeby ono nie pozostawało puste, a żeby Matka Boża mogła nas przed oblicze Boże doprowadzić. To tyle. Elżbieta z parafii Świętej Trójcy w Ząbkach. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Z Panem Bogiem, z Marią. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękujemy. Tutaj padła bardzo ważna prawda w tej wypowiedzi Pani, że istotą jest właśnie nasza więź z Chrystusem, nasza więź z Panem Bogiem. Natomiast te wszystkie pytania, które tu się pojawiają właśnie odnośnie do tego, jak wygląda koniec świata, czy jak będzie wyglądał, to jest nic nowego, bo tak jak powiedziałem w komentarzu, cała w ogóle mowa Jezusa, ona została zainspirowana tym pytaniem, kiedy to się będzie działo i jakie będą znaki tego. Czyli od początku ludzi to intrygowało, kiedy i jakie będą znaki. Oczywiście w tym pytaniu kiedy zawsze jest ten odcień takiego pragnienia człowieka, żeby wiedzieć, bo wtedy jak będę wiedział, to się dobrze przygotuję. I to jest, myślę, złudna postawa i Pan Jezus ciągle nas przed tą postawą przestrzega, żeby właśnie nie szukać tej odpowiedzi na pytanie kiedy, bo możemy być zaskoczeni, niemile zaskoczeni. Nie jest istotne kiedy. Jako chrześcijanie mamy tak żyć, aby w każdym momencie naszego życia być gotowym, aby stanąć przed Panem. Ostatnio prowadząc ćwiczenia z tego tekstu Ewangelii dla alumnów seminarium w Kielcach, zadałem takie pytanie: co byś zrobił, gdybyś dowiedział się, że za chwilę będzie koniec świata, tak za 5 minut na przykład? I to nie było pytanie przeze mnie wymyślone, ono już kiedyś zostało zadane w pewnym sondażu. I ludzie rzeczywiście odpowiadali na przykład, że szukaliby spowiednika, że modliliby się bardzo intensywnie. A ja myślę, że dla chrześcijanina odpowiedź jest taka trochę może dziwna, ale tak sądzę. Specjalnie nic byśmy nie musieli zmieniać. No bo co tu zmieniać, jeżeli my jesteśmy blisko Pana Boga, żyjemy w łączności z Panem Bogiem, modlimy się, nie musimy nadrabiać w ostatniej chwili, że nam czegoś zabraknie, że jesteśmy niedoskonali, nie musimy panicznie szukać spowiednika, bo jesteśmy w stanie łaski. Więc chyba coś w tym jest z prawdy właśnie z takiej odpowiedzi, że specjalnie nic nie muszę zmieniać, jestem zawsze gotowy. To jest właśnie taka naczelna zasada, jaką każdy chrześcijanin powinien kierować się w swoim życiu.
Dziękuję bardzo i kolejny telefon. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże. Może ja do tej pięknej wypowiedzi księdza chciałam dołożyć, że taka jest moja opinia, że powinniśmy zacząć żyć wiecznością już tu na ziemi, nie bać się tego końca świata. Jeżeli jesteśmy z Bogiem, z Jezusem Miłosiernym w relacji i ta relacja pogłębia się z dnia na dzień, więc nie ma strachu, nie ma lęku, chyba że Pan nas opuści i zostaniemy sami, prawda? Także, aby było to doznanie tego lęku, żebyśmy wiedzieli, że zawdzięczamy wszystko Bogu, a nie sobie. Także myślę, że właśnie zacząć żyć wiecznością już tutaj na ziemi, to jest takie dosadne może powiedzenie, ale takie prawdziwe. Dziękuję serdecznie za tą audycję.
Kto mówił?
Małgorzata ze Stanów Zjednoczonych z New Jersey. Dziękuję serdecznie za to piękne słowo.
Pozdrawiamy panią Małgorzatę. Tak.
Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy również. Rzeczywiście To jest właśnie istota życia chrześcijańskiego, żeby była ta więź z Panem Bogiem. I to jest myślę, to, co nas powinno prowadzić przez życie. Także dziękujemy Pani za to piękne świadectwo.
I powoli nasza audycja zmierza do końca, ale jeszcze telefon odbierzmy po tym podsumowanie tutaj już tego, co już żeśmy słyszeli. Proszę bardzo, słuchamy.
Szczęść Boże, mówi Wanda.
Szczęść Boże, witamy Pani Wanda.
Ja mam takie pytanie, nie w imieniu tylko swoim. Obawiam się, że to jest w imieniu 60% nawet słuchaczy Radia Maryja. Jeśli byśmy założyli, bo założyć można, że to koniec świata może być w każdej chwili. Jeśli założymy, że mamy na przykład 2 miesiące czasu. W rodzinie, jak mówię, w tych procentach mieści się duża liczba osób. W rodzinach są małżeństwa drugie, małżeństwa, pomijam sprawę, czyja wina. W każdym razie, nie żyją w tej chwili w sakramentalnych małżeństwach. I co, jak mówię, załóżmy, że za 2 miesiące trzeba będzie być może właśnie przeżyć te paruski. Co my, członkowie rodzin, jeszcze to rodziny są już w tej chwili po świecie rozrzucone, co mamy robić? Księże profesorze, bardzo trudne pytania, ale bardzo proszę o odpowiedź.
Mówiłem o tym, że zbawienie jest pewnym utrwaleniem stanu łaski, w którym my żyjemy tutaj na ziemi. I jest to taki moment, kiedy ta więź nasza z Bogiem staje się więzią wieczną. Pamiętajmy też, oczywiście wiemy, że jest czasami dramat wielu ludzi żyjących w związkach niesakramentalnych, ale właśnie miejmy świadomość, że mogą oni również tę więź z Panem Bogiem odbudowywać w inny sposób, poprzez modlitwę, zaangażowanie się w życie Kościoła. Pamiętajmy, że więź z Bogiem ma różne wymiary, prawda? Więc to nie jest tak, że od razu ktoś jest skazany na to, że tej więzi nie ma. Tutaj ta więź z Panem Bogiem ma różne wymiary i ludzie ci są również zachęcani, zresztą do dokumenty nawet, czy Familiaris Consortio, Jana Pawła II mówią o tym, żeby tę więź podtrzymywać w inny sposób, ponieważ dar łaski jest nam dawany, tutaj oczywiście cała dyskusja toczy się o Komunię Świętą, ale pamiętajmy, że dar łaski jest dawany człowiekowi nie tylko w Komunii Świętej. On jest dawany także właśnie poprzez słowo Pisma. To są słowa pełne łaski, jak czytamy w Ewangelii Łukaszowej. On jest poprzez właśnie życie modlitwy. Tam wszędzie jest działający Pan Bóg. Żebyśmy Pana Boga nie ograniczali tylko i wyłącznie do sakramentu Eucharystii. Bo przecież jest jeszcze wiele innych wymiarów. Wspólnota Kościoła jest także takim miejscem, gdzie człowiek może doświadczać Bożej łaski. Więc tutaj jest właśnie zachęta dla tych wszystkich ludzi, aby w ten sposób tę swoją więź z Panem Bogiem podtrzymywali. Zawsze przecież tak sobie wyobrażam, że na końcu czasów można powiedzieć: Panie Boże, widzisz, że ta moja więź z Tobą może nie była doskonała, ale wiesz, że robiłem wszystko właśnie, aby ona była. Starałem się w różnych wymiarach właśnie tę więź pogłębiać, więc tutaj taka byłaby, tak sądzę, odpowiedź.
I chyba to też jest dobre jako podsumowanie, myślę, dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego, bo przed nami pierwsza niedziela Adwentu, więc czas radosnego oczekiwania, ale też przygotowania na ponowne przeżycie radości z tajemnicy, prawda, wcielenia i narodzin Zbawiciela. Za każdym razem to powinno być dla nas naprawdę zachęcające do modlitwy, do refleksji, do duchowego przygotowania.
Tak, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dzielili się z nami tutaj pięknym świadectwem. Ja bardzo się cieszę, że wzrasta coraz bardziej wśród wiernych ta świadomość wagi, jaką Pismo Święte odgrywa w życiu chrześcijanina. Tak jak powiedziałem tutaj w jednej z odpowiedzi, jest wiele możliwości, czy to literatura, komentarze, czy grupy modlitewne. Na przykład w ostatnim czasie bardzo mocno rozwijają się różnego rodzaju formy Lectio Divina, więc takiego modlitewnego czytania Pisma Świętego i ja ze swojej strony również zachęcam do udziału. Sam zresztą takie spotkania prowadzę w różnych parafiach diecezji kieleckiej, a także planujemy w domu rekolekcyjnym w Skorzeszycach koło Kielc rozwinąć tego typu działalność, właśnie takie spotkania z Lectio Divina i gdyby ktoś był zainteresowany, zachęcam, aby wszedł na stronę internetową rekolekcje-skorzeszyce.pl, bardzo prosto zapamiętać, rekolekcje-skorzeszyce.pl i tam w zakładce rekolekcje są informacje dotyczące takich spotkań biblijnych, więc widzę, że tutaj jest ogromny potencjał wśród wielu właśnie naszych słuchaczy i sądzę, że będzie można również z tego skorzystać, tak więc zachęcam. Nie bójmy się lektury Pisma Świętego, nie bójmy się modlić Pismem Świętym, nie bójmy się dzielić tym, czego doświadczamy właśnie na spotkaniu z Panem obecnym w Jego Słowie. Dziękuję wszystkim za ich świadectwo wiary, ale także świadectwo umiłowania Biblii.
Dziękujemy bardzo. Naszym gościem, przypomnę, był ksiądz profesor Tomasz Siemieniec, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, także pracownik naukowy Instytutu Ekumenicznego Wydziału Teologii KUL w Lublinie. Pozdrawiamy wszystkich naszych biblistów, całe dzieło biblijne z księdzem profesorem Henrykiem Witczykiem.
Tak jest, moim promotorem zresztą z doktoratu.
Tak jest. I wszystkich tych, którzy trudzą się, by nam Biblię ukazywać, tłumaczyć, interpretować, pomagać w tym. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy wszystkich tych, którzy dotelefonowali się do nas i dziękujemy za udział w naszej audycji.